Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a misją tego podcastu jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Od niedawna Spoilermaster powstaje w odstępach nieregularnych, a wesprzeć można go na zbiórce w portalu buycoffee.tu łamane przez Spoilermaster. Witam Was serdecznie w odcinku, który powstaje we współpracy z firmą dystrybucyjną Reset, która dosłownie dziś, w momencie uploadu tego odcinka 21 listopada, wprowadza na polskie ekrany pięknie odrestaurowaną kopię Łowcy Jeleni, filmu Michaela Cimino z roku 1978, filmu nagrodzonego 5 Oscarami, 3-godzinnego eposu. To jest film, który doczekał się bardzo wielu komentarzy w momencie premiery, był także filmem niesłychanie kontrowersyjnym i dzisiaj o nim porozmawiam z Robertem Ziembińskim, pisarzem, ale także fantastycznym filmowym gadułą, który nie tylko publikuje regularnie swoje literackie dzieła, ostatnio jest to na przykład powieść pod tytułem Wiła, ale na profilu facebookowym Po godzinach Robert Ziembiński usilnie propaguje klasykę kina, co jest niesłychanie bliskie mojej misji, ale także oczywiście misji Resetu. Co więcej, Robert jest po zdjęciach do swojego debiutu reżyserskiego. Czytałem scenariusz, mogę powiedzieć, że szykuje się coś bardzo ciekawego. Łowca Jeleni odebrał Oscara za najlepszy film 9 kwietnia 1979 roku. Ta data pojawiła się już w Spoilermasterze. Mówiłem o niej w odcinku o Ojcu Chrzestnym 3. Mówiłem o tym, że to Francis Ford Coppola już w trakcie montażu swojego Czasu Apokalipsy, ale jeszcze przed premierą, wręczał Oscara za najlepszą reżyserię właśnie Michaelowi Cimino i mówiłem wtedy o uczuciach, które musiały towarzyszyć Coppoli, który wciąż montował swoje wietnamskie arcydzieło poświęcone wojnie w Wietnamie, ale wciąż jeszcze go światu nie pokazał. Tymczasem tutaj kolega, krajan, paisan, jak o nim powiedział tego wieczoru Francis Ford, ubiegł go, otrzymał Oscara przed nim i zaprezentował 3-godzinną wizję wojny w Wietnamie, która odbiła się szerokim echem w amerykańskiej kulturze. Dla niektórych, jak na przykład dla recenzenta New York Timesa, był to wielki historyczny epos, epos na miarę Ameryki. Inni nazwali Cimino wprost faszystą, jak chociażby Jane Fonda, która w tym samym roku wyprodukowała swój film wietnamski, czyli Powrót do domu z jej rolą główną i wyreżyserowany przez Hala Ashbiego. Dla niej bardzo, bardzo aktywnej przeciwniczki obecności amerykańskich wojsk w Wietnamie, ten film, który z empatią przyglądał się amerykańskim żołnierzom, a jednocześnie w karykaturalny, bardzo przerysowany sposób pokazywał Wietnamczyków z północy, był absolutnie nie do przyjęcia. I oto zachęcam Was, żebyście teraz, zanim przejdziemy do rozmowy z Robertem Ziembińskim, narysowali sobie w głowie te dwa punkty na linii czasu, to znaczy 9 kwietnia 1979, ogromny triumf Michaela Cimino, 5 Oscarów, no i realizacja jego największych marzeń jako reżysera. Francis Ford Coppola wręcza mu statuetkę. A teraz przesuńmy się w czasie o 17 lat do przodu. Jesteśmy na Lazurowym Wybrzeżu. Festiwal w Cannes trwa od 9 do 20 maja 1996 roku. Tylko 17 lat, a zupełnie inna epoka. W międzyczasie zdążyło się skończyć kino nowego Hollywoodu, do którego Łowca Jeleni przynależał, ale które zostało domknięte, a niektórzy powiedzą zabite, jego kolejnym filmem, czyli Wrotami Niebios, Heaven's Gate. I oto w tym Cannes, na pięknym Lazurowym Wybrzeżu, szefem jury konkursu kaneńskiego jest Francis Ford Coppola. W tym samym jury zasiada zresztą Polak Krzysztof Piesiewicz. I co się dzieje? W konkursie głównym szef festiwalu zaprasza do tego konkursu głównego film pod tytułem Rajd ku Słońcu, The Sun Chaser, film w reżyserii Michaela Cimino. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że film ten był ogromną porażką kasową, krytyczną, właściwie każdą. Nikt w Ameryce nie polubił Sun Chasera. Wszyscy zgodnie orzekli, że jest to straszny, kolejny nieudany film w karierze Michaela Cimino, który zaczął właśnie od Wielkiego Dzwonu, ale potem po porażce Wrót Niebios jakoś nie mógł się pozbierać. I teraz namawiam was do wyobrażenia sobie tego momentu, bo ja nie wiem, czy on nastąpił, ale wyobrażam sobie, że mógł. Takiego spacerku po lazurowym wybrzeżu, może po plaży, gdzie Francis Ford Coppola, już wówczas ozłocony dwiema złotymi palmami po swoich wielkich sukcesach, ale przecież także po wielkich porażkach, o których opowiadałem tutaj w Spoilermasterze, odsyłam do odcinka o Ojcu Chrzestnym 3, może wybrał się na spacer poranny po plaży z Michaelem Cimino, ze swoim Paisan i może dwaj panowie porozmawiali sobie o tym, co się wydarzyło przez te niemal dwie dekady, o śnie nowego Hollywoodu, który został zakończony, brutalnie urwany, o tym, że już nie da się kręcić takich filmów jak wcześniej i być może tych dwóch Włocho-Amerykanów miało takie poranne refleksje. Wyobrażam sobie, jak stoją na tle kaneńskiego pejzażu i zastanawiają się na temat tego, dokąd kino zmierza, bo w tym samym 96 roku Francis Ford Coppola reżyserował komedię dla młodzieży pod tytułem Jack, a tutaj oceniał pracę swojego kolegi w konkursie kaneńskim, no głównie dlatego, że szef festiwalu w Cannes po prostu bardzo był przychylny Cimino. Więc między tymi dwiema datami wydarzył się wielki upadek tego reżysera, jego próby powrotu do reżyserskiego fotela. O tym wszystkim zaraz zaczniemy opowiadać, a my jesteśmy w roku 2025. Jesteśmy oddaleni od Łowcy Jeleni o prawie pół wieku. Możemy go teraz obejrzeć ponownie na ekranach polskich. Doceńmy to, bo ten film nie trafił do nas po amerykańskiej premierze z powodów politycznych. Nie mógł być tutaj pokazywany. Przypominam, że Związek Radziecki wówczas był sojusznikiem Wietnamu komunistycznego, więc no, z tych powodów ideologicznych ten film tutaj nie mógł zaistnieć i zaistniał dopiero na kasetach wideo, już w latach późnych 80. Można go było znaleźć. Nawet Maciej Pawlicki zrecenzował ten film w tygodniku Film z 1988 roku na podstawie takiej wersji wideo właśnie. Dopiero w 1995, i tutaj domknę tę historię, jednocześnie otwierając naszą audycję, firma Solopan wprowadziła ten film na polskie ekrany i wtedy można było ten film w niewielkiej ilości kopii, ale można go było wreszcie zobaczyć. Zamknę ten krótki wstęp krótkim cytatem z początku tej recenzji Macieja Pawlickiego z filmu, ponieważ wydaje mi się ona dobrym barometrem tego, jak film Cimino, wówczas zakazany w Polsce już od 10 lat, mógł być odbierany w tej jeszcze wciąż zimnowojennej, schyłkowo-komunistycznej Polsce. Dochodził on jak głos z trochę innego świata. I Maciej Pawlicki pisał tak. Wstrząsu, jaki wywołał we mnie ten film, nie mogę porównać z niczym innym, co przedtem i potem zdarzyło mi się w kinie przeżyć. Jeżeli w ogóle sztuka współczesna zdolna jest wzbudzić prawdziwy katarzis, to właśnie Łowca Jeleni Michaela Cimino, wydaje się być tego najbliższy. Stopień emocjonalnego natężenia, jaki Cimino osiąga w kluczowych sekwencjach swego filmu, u widza objawia się czymś w rodzaju głębokiego szoku. Tak subtelnie zostaje wprowadzony widz w centrum wydarzeń, tak gwałtownej poddany presji. Nie, to nie melodrama do przyjaźni trzech dzielnych chłopców. To tragedia, w której miejsce autentycznej hieratyczności bohaterów zajęła niewiarygodna kondensacja emocjonalna, niebywała siła konfliktów. Przytaczam to jako pewien tekst historyczny, bo ten film oglądany w schyłkowym PRL-u musiał uderzać jako wizja przychodząca z zupełnie innej rzeczywistości i te słowa wydają mi się tego dobrym miernikiem. A teraz już przechodzimy do rozmowy z Robertem Ziembińskim. I cóż, zapraszam was do kina, ponieważ ten odcinek powstaje we współpracy z Resetem, a mnie cieszy niezwykle, że ten wielki epos w końcu może być oglądany w tak pięknej cyfrowej wersji w Polsce i możemy się od niego znowu pokłócić, możemy sprawdzić, na ile wizja Cimino nas przekonuje, na ile nas odrzuca, bo ten film naprawdę może zrobić i to, czasem nawet w tym samym momencie. A zatem zapraszam mojego gościa Roberta Ziembińskiego. I jest już ze mną Robert Ziembiński. Witaj, Robercie.
Dzień dobry, cześć.
Bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie. Rozmawiając tutaj przed nagraniem, uświadomiliśmy sobie, że nie tylko bardzo dobrą okazją do rozmowy jest wprowadzenie pięknie zremasterowanej cyfrowo wersji Łowcy Jeleni na ekrany przez Reset, ale także swoista rocznica, ponieważ zadałem ci pytanie i zadaję je już on the record. Kiedy po raz pierwszy obejrzałeś Łowcę Jeleni?
No to było dokładnie w cyklu 100 na 100 i jak ty przytomnie powiedziałeś, było to 15 grudnia. I poczekaj, to był rok 1995.
Tak.
Czyli mamy w zasadzie
prawie 30 rocznicę. 100 na 100, czyli 100 filmów na stulecie kina, to tylko mały przypis dla młodszych słuchaczy. To był kultowy cykl, który w 1995 roku miał właśnie uczcić stulecie kina i wtedy połączonymi siłami telewizyjnej jedynki i dwójki pomiędzy kanałami, dodam, że to był czas, kiedy w zasadzie tylko te kanały były, a ewentualnie paru szczęściarzy miały już Polsat. Ten cykl obejmował mniej więcej 100 tytułów, nie będę się w to teraz zagłębiał. W każdym razie niektóre były podzielone na dwie części. I miał pokazać taką panoramę historii klasyki. I rzeczywiście jest tak, nawet dokładnie, bo ja oglądałem wtedy cały ten cykl, mam tutaj zapiski z tamtych lat i Łowca Jeleni był pokazany 15 grudnia i to była już końcówka tego cyklu dla nerdów. Powiem, że wtedy już tylko 3 filmy zostały. Potem był Fanny Aleksander. Zobacz, świąteczny okres w telewizji, więc pokazuje się takie długie,
pozbawiające nadziei.
Tak. Misja Rolanda Joffé, więc tutaj z kolei temat około religijny i Imię Róży jako tajemnica w klasztorze domknęła wtedy cykl 100 na 100.
Swoją drogą to też był mój pierwszy raz, kiedy obejrzałem Imię Róży.
Mój też. I co więcej, przed obydwoma tymi filmami była wyświetlona kultowa tablica tylko dla dorosłych. I tyle wspominków dwóch panów w średnim wieku, ale wiecznie młodych, tak mogę nas opisać. A powiedz mi, pamiętasz pierwsze wrażenie i co ważne też, czy słyszałeś wcześniej o tym filmie, bo miał swoją legendę.
Ja słyszałem o tym filmie, bo ja mam wrażenie, że ten film mniej więcej wtedy albo wychodził na VHS-ie któryś z tych dziwnych dystrybutorów w rodzaju Neptun Video Center, albo ktoś taki go wypuszczał na VHS-ie i on gdzieś się kręcił, już w tej prasie wczesnofilmowej było dużo fotosów, więc ten film już był mi znany. Ja wiedziałem, że tam na końcu coś się dzieje strasznego, ale nie do końca wiedziałem co, bo jakoś tak, tak wyszło. No już Robert De Niro wtedy był takim aktorem, którego się absolutnie poważało, wielbiło, a ja z kolei miałem ogromny sentyment do Christophera Walkena, ponieważ wtedy już znałem film Martwa Strefa Cronenberga, który jest do dziś jednym z moich ukochanych filmów, a wtedy mniej więcej po prostu zapołałem miłością do tych zimnych, pozbawionych uczuć i emocji oczu. A więc dla mnie to było takie wow. Siadam i muszę to zobaczyć, bo znam tych dwóch gości. Ten jest z Martwej Strefy, więc w ogóle. No a potem zadajesz pytanie, jak to było, ależ ja pamiętam, ponieważ ja po tym obejrzeniu Łowcy Jeleni wróciłem do niego grubo już po 30. Naprawdę bardzo grubo, jak nie przed 40. I doskonale pamiętałem po tych latach ten film niemal scena w scenę. Czyli on mi się tak mocno wrył, zakodował gdzieś, że teraz to oglądanie po x latach, już nie pamiętam kiedy to było, ale no mówię, nie tak strasznie dawno temu, było jakbym po prostu oglądał go wczoraj. I to jest naprawdę jeden z tych nielicznych filmów, które gdzieś tak mocno mi się osadziły w głowie, bo zazwyczaj jak się do czegoś wraca po 20-25, no to jednak jest trochę oglądanie na nowo. A tu miałem jednak, czyli będzie tak.
Tak. No, cieszę się, że o tym powiedziałeś, bo ja też miałem olbrzymią wyrwę w oglądaniu Łowcy Jeleni właśnie od tamtego wieczoru w TVP1 do właściwie teraz, kiedy przygotowując się do odcinka wróciłem do tego filmu, ale miałem wrażenie, że go pamiętałem świetnie i rzeczywiście go świetnie pamiętałem, bo on ma w sobie, poza wszystkim innymi dzisiaj dużo rzeczy powiemy, ale on ma bardzo klarowną taką strukturę też, dosyć niekonwencjonalną, bym powiedział. No, przede wszystkim ma tą słynną scenę wesela otwierającą, która jest, właściwie zajmuje pierwszą godzinę tego trzygodzinnego filmu, niemal. Mhm. Później mamy stosunkowo krótką, bardzo intensywną sekwencję tego wietnamskiego piekła, do którego trafiają bohaterowie. Później jest powrót do domu i przekonanie, pokazanie, że ten dom już nie jest dokładnie taki sam, kiedy wraca się z tego wietnamskiego piekła. No i niemal mitologiczne rzucenie się, czy powrót na ratunek przyjacielowi, tak, który pozostał tam za liniami wroga, byśmy powiedzieli. Więc mówię o tym, bo jest taka niemal archetypiczna struktura. Czujemy od początku, też poprzez to skupienie na grupie kolegów, przyjaciół, że to jest film, który pod spodem, mimo że jest filmem współczesnym, opowiada o wojnie w Wietnamie, ale gdzieś ma taką mitologiczną strukturę. Jakby był, no nie wiem, opowieścią Jamesa Fenimora Coopera na przykład, na co zwracali nawet uwagę niektórzy recenzenci. Gdzieś pod spodem jest książka przygodowa, legenda o wielkiej przygodzie, o inicjacji, czy rzeczywiście możemy tu mówić o takim...
Wiesz co, ja pamiętam, to co teraz mi się rzuciło w oczy, oglądając ten film, to są dwie rzeczy. Pierwsze to to, że z uporem maniaka, jak państwo będą sobie śledzili i oglądali film, to możecie zwrócić uwagę na to, że ten film się zaczyna od ciemności, wyjścia na drogę, przejazdu ciężarówki i takie wychodzenie z ciemności kilkakrotnie montażowo się pojawia w różnych konfiguracjach, czy jak są w chacie w lesie, czy jak są w Wietnamie, to permanentny jest ten powrót takiej figury wyłażenia z ciemności. A druga rzecz, która mi się bardzo rzuciła w oczy, to jest, no, to w zasadzie takie mitologiczne, czy nie mitologiczne, nawet powiedziałbym, że kurczę biblijne, odwracanie ról. Znaczy, mamy początek filmu, gdzie bohaterowie idą do knajpy, są radosnymi facetami, przyjaciółmi, robotnikami, zwyczajnymi, absolutnie przeciętnymi ludźmi, którzy idą do knajpy, w tej knajpie spotykają żołnierzy. I tam jest... ci żołnierze stoją z boku, oni się nie kolegują, jest pewien afront, oni nie rozumieją tych żołnierzy, patrzą na nich. A potem, tam półtora godziny później, mamy Roberta De Niro, który idzie do knajpy i trafia dokładnie w to samo miejsce, w którym byli ci żołnierze i dopiero wtedy rozumie, dlaczego ci ludzie nie chcieli bawić się z tymi ludźmi, którzy byli pełni życia, energii i radości. Więc mamy taką...
Pełny obrót
pokazania każdej strony i myślę, że przez to ten film tak działa dobrze.
No właśnie.
Że on się nigdzie nie spieszy. On jak w... przypowieści, jak w takiej długiej, sążnistej powieści przygodowej, nazwijmy to, chociaż to chyba to słowo nie do końca tu pasuje, ale takiej skupionej na detalach opowieści, montuje ten świat przez te ponad godzinę po to, żeby go rozwalać przez następne dwie godziny, ale już z klocków, które są bardzo mocno osadzone, zbudowane i wtedy to działa.
Tak, i tutaj dodajmy, że Michael Cimino, czyli przez całe życie mówiłem Cimino, ale okazuje się, że to jest Cimino, że on był z wykształcenia, w ogóle tajemnicza postać, o której powiemy więcej, ale on był między innymi z wykształcenia architektem, a przynajmniej przez jakiś czas architekturę studiował i w niektórych wywiadach mówił o sobie wprost: ja nie jestem intelektualistą, jestem architektem, który myśli przestrzenią i swoje filmy też opowiadam przede wszystkim przestrzenią. Ponieważ nie jest kontrowersyjne, że Łowca Jeleni to jest najlepszy film Cimino, bo myślę, że to jest dosyć łatwe do udowodnienia, ale zwróćmy uwagę, że rzeczywiście on tutaj operuje tą przestrzenią, tak jak powiedziałeś. Zaczyna się wszystko od wyjazdu z tunelu. Wspaniałe, szerokoekranowe zdjęcia Wilmosza Zsigmonda, które naprawdę warto smakować na dużym ekranie. Z tego tunelu i ciemności zostajemy wtrąceni najpierw do piekła fabryki, bo jesteśmy w hucie żelaza w Pensylwanii, prawda? I to jest pierwsze nasze zderzenie, no, z jakimś strasznym żywiołem, ale on jeszcze jest poskromiony, prawda?
On jest pod kontrolą.
A potem każda przestrzeń w tym filmie, czy to będzie cerkiew, czy to będą wspaniałe pasma górskie, czy to będzie właśnie ten Wietnam, przestrzeń w dużej mierze ten film opowiada, no i niektóre ujęcia tutaj mają epicki oddech, którego no nie powstydziliby się najwięksi, nie wiem, Kurosawa, David Lean,
tak,
prawda?
Dokładnie.
Zwłaszcza w scenach polowania. I tu domknę to, co zacząłeś, bo w tych takich powtórzeniach jest też to, że Michael najpierw ma obsesję bohater De Niro, żeby w trakcie polowania na jelenia zastrzelić tego jelenia jednym strzałem, to jest ten one shot, o którym on mówi wiele razy. Natomiast po powrocie z Wietnamu mamy scenę bliźniaczą, gdzie on już ma tego jelenia na muszce, ale cofa ten strzał i nie zabija zwierzęcia. Ale w takim razie, o czym jest przede wszystkim ta baśń? Zaraz wrócimy jeszcze do realizacji i tak dalej, ale skoro już weszliśmy w znaczenia, to ta podróż, ciemność, jasność, o czym dla ciebie ten film jest przede wszystkim w takiej warstwie właśnie opowieści, tematu? Jaki jest jego główny temat?
Ja sobie ostatnio uświadomiłem, że chyba ten film dla mnie jest wbrew pozorom opowieścią o tym, że życie jest cholernie niesprawiedliwe. A i tym, że nigdy nie dostajemy tego, co byśmy chcieli. I co nam się wydaje, że na co zasługujemy. Mówiąc bardzo górnolotnie, ale generalnie to jest film o rozczarowaniu. To jest film o nieprzystosowaniu, o tym, że jesteśmy w pewnym, powiedzmy, młodym okresie ludźmi pełnymi nadziei, pełnymi chęci, woli i radości, a potem życie w wyniku różnych okoliczności nam te radości odbiera. Ja sobie ostatnio ustanowiłem taką teorię, że ta rosyjska ruletka, od której się w zasadzie ten film zaczął, jest, nie tylko dotyczy gry w Wietnamie, do której zmuszeni są nasi bohaterowie, ale to jest trochę taka metafora życia, że nigdy nie wiesz, co jest w komorze. Czy tam jest kula, czy tam jest powietrze. I trochę dla mnie o tym jest ten film. On jest oczywiście, możemy go sprowadzić do opowieści o PTSD, o traumie wojennej, o pokoleniu, które zostało skrzywdzone wojną. Możemy je zamknąć do opowieści o wielkiej przyjaźni, która jest wystawiona na ostateczną próbę. To wszystko jest. Ale jak sobie tak spojrzałem na to szerzej, to mówię, to jest po prostu o grze w rosyjską ruletkę, która nazywa się życiem.
I jeden przyjaciel wylosował taką komorę, a drugi
dokładnie.
Inną.
Losujemy to, czego nie mamy pojęcia, co wylosujemy, a musimy grać tym, co dostajemy. I czasami jest tak, jak w przypadku Nika, czyli bohatera, którego gra Christopher Walken, że sobie nie wyobrażamy już powrotu tam, gdzie było inaczej, bo, nie wiem, wydaje nam się, że na to nie zasługujemy. To jest bardzo ładnie psychologicznie zbudowane, znaczy ta postać jest pięknie zbudowana, bo ona jest bardzo wiarygodna w swoim pogubieniu i w swojej ostatecznej decyzji, którą podejmuje. Ale to takie jest życie, więc dla mnie gdzieś ten łowca jeleni jest właśnie o graniu, o tym, że nie wiemy, czym będziemy grali, ale musimy w tą grę grać.
Wrócimy do tematu, bo traktuję to na razie jako otwarcie pewnego skrzydła tej rozmowy, ale teraz cofniemy się do okoliczności, to znaczy do tego, jak ten film powstał, od czego się zaczął. Jego premierze towarzyszyło wiele kontrowersji, on nie dostał się na ekrany PRL-u między innymi, w ogóle został oprotestowany na festiwalu w Berlinie przez wszystkie delegacje państw sowieckich i okołosowieckich, ze względu na niesłychanie negatywne przedstawienie Wietkongu w tym filmie. Do tego też wrócimy. Natomiast jak to się w ogóle stało, że... Aha, ale jednym z tych zarzutów było też to, że w Wietnamie nie było rosyjskiej ruletki, że to jest coś, że to jest całkowicie jakby wymyślone przez Cimino. I teraz ta rosyjska ruletka, ona rzeczywiście jest ahistoryczna, ale ona skądś się wzięła i to ma coś wspólnego z tym, co Cimino robił wcześniej. Tak. I dlatego chciałem cię zapytać, skąd to połączenie Wietnam plus rosyjska ruletka?
To było tak, że jeśli ja nie przekręcam, że po sukcesie Pioruna i Lekkiej Stopy, czyli swojego debiutu, przy którego produkcji bardzo mocno wspierał Cimino Clint Eastwood, który zresztą tam zagrał główną rolę, ja mam wrażenie, że on go też nauczył bardzo mocno pilnować tych kadrów wtedy. Cimino dostał propozycję, dostał scenariusz, który się nazywał The Man Who Came to Play i to była taka na fali Pioruna i Lekkiej Stopy, trochę jakaś kryminalno-obyczajowa opowieść o ludziach, którzy trafiają do Las Vegas i w tym Las Vegas mają zagrać w rosyjską ruletkę. Cimino się zgodził z tym, że wziął był i I się zaczął bawić.
No tak.
I się zaczął bawić, zostawiając samą figurę rosyjskiej ruletki, o której krążyły legendy, bo to nie jest też tak, że on to wyssał z palca, że ta rosyjska ruletka w Wietnamie to jest jakaś nie wiadomo co. Bo gdzieś, jak się pogrzebie w tych historycznych reakcjach żołnierzy amerykańskich na Łowcę Jeleni, no to gdzieś tam się odbijały historie, że ktoś o tym słyszał, że ktoś o tym widział i tak dalej, więc gdzieś to mu tam zakołotało. No i on zaczął układać tą opowieść o, jak on to ładnie mówił, o życiu pewnej społeczności emigranckiej, która zostaje wystawiona na pewną próbę. I tą próbą jest Wietnam, i tą próbą jest to, co się dzieje podczas wojny. No i z tego wszystkiego wyszedł 3-godzinny epos antywojenny, a wszystko zaczęło się od małego, drobnego jakiegoś scenariusza filmu kryminalno-obyczajowego, czy tam dramatu kryminalnego, nazwijmy to w ten sposób, z rosyjską ruletką w Las Vegas. Więc jak mu tam to wszystko przeskoczyło w tej głowie, dość szalonej, o czym możemy później powiedzieć, to przeskoczyło. No i wywołało potem, no jak już wspominałeś, no dość huraganową reakcję. Znaczy, ja mam wrażenie, że to całe gadanie delegacji Związku Radzieckiego i wszystkich było trochę... Nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, żeby nie przeklinać.
No powiedz, powiedz, bo ja pewnych będę aspektów bronił, ale mów. No.
Znaczy, ja ich rozumiem, kiedy jesteś, masz świat podzielony na dwa. Jedni są po drugiej, czy po każdej stronie są obozy, które się wzajemnie zwalczają, więc to jest absolutnie naturalne, że oni tak zareagowali. Do tego jeszcze czym inno ich podpuścił, bo ta etniczna część, etniczne pochodzenie naszych bohaterów jest wschodnie. Ono nigdy nie zostało wyjaśnione, co akurat uważam, że w przypadku Czimino było dość, nie dość, że celowym, to świadomym zabiegiem. Czyli dajmy im mówić po rosyjsku, dajmy im czy po ukraińsku, czy po łemkowsku, czy po jakiemuś tam, namieszajmy tym wschodem, ale nigdy nie powiedzmy, kim oni są. I myślę, że to Rosjan bardzo zdenerwowało, że akurat w amerykańskim filmie o wojnie z braćmi komunistami nagle po prostu tutaj stawiamy nas.
Tak, tak, tak.
A więc ja to doskonale rozumiem, aczkolwiek wciąż uważam, że jest to reakcja trochę na wyrost i bardziej polityczna niż racjonalna.
Tak, no to pozwól, że ja się tu wetnę i popolemizuję, bo rzecz jest moim zdaniem skomplikowana. Czy te, tak, film ma, przypomnijmy takie fakty, film ma premierę w 78 roku w Stanach. Wojna wietnamska zakończyła się 3 lata wcześniej. Amerykańskie kino nie spieszyło się za bardzo, żeby o tej wojnie mówić. W trakcie wojny w ogóle o niej nie mówiło, z wyjątkiem jednego bardzo prowojennego filmu,
oczywiście,
Zielone Berety Johna Wayne'a. Ironia będzie polegała na tym, że John Wayne będzie wręczał Oscara właśnie za najlepszy film o wcieleniu, ale może zacznę od tego, że no, moje serce, mimo że zostało wychowane na amerykańskiej kulturze, więc kiedy oglądałem amerykańskie filmy o Wietnamie, potem takie jak Pluton, to oczywiście zawsze niesłychanie żal mi było tych amerykańskich chłopców i słusznie, bo tam ginęli, ale jednak im więcej potem o tym myślałem, to coraz bardziej moje serce biło przede wszystkim po stronie tych Wietnamczyków, którzy znaleźli się pomiędzy młotem i kowadłem, to znaczy pomiędzy dwiema wielkimi siłami, Sowietami oczywiście i USA, które tam walczyły o swoje wpływy. I powiem tak, wydaje mi się, że Łowca Jeleni jedzie po bandzie w tym, że pokazuje Amerykanów w zasadzie wyłącznie jako ofiary, tak? To znaczy, to są chłopcy, którzy tam przyjechali. Wietkong jest pokazany jako mordujący swoich, prawda, współziomków, wrzucający granaty do rowu wypełnionego po brzegi Wietnamczykami z południa. Nasz amerykański bohater, prawda, w tym momencie wkracza z miotaczem ognia i pali tego żołnierza Wietkongu. I, że tak powiem, nawet nie jest wspomniane, że Amerykanie już wtedy wiedzą o tym, jakich masakr sami tam dokonywali. My Lai na przykład jest już powszechną wiedzą, więc wydaje mi się, że tutaj jesteśmy na granicy wręcz pewnej prowokacji ze strony Cimino, no, ale z drugiej strony, i to teraz na drugą nóżkę, bo ja zawsze symetrystyczną duszę będę pielęgnował, amerykańska kultura popularna w tym takim wydaniu mainstreamowym, liberalno nastawionym, przez całe lata 70. straszliwie źle traktowała weteranów z Wietnamu. Znaczy, oni byli często także oprotestowywani, kiedy wracali do domu. Lewicowo nastawieni studenci witali ich okrzykami w rodzaju mordercy dzieci i tak dalej, i tak dalej. I absolutnie rozumiem, że w tych ludziach, którzy zostali często wysłani na tę wojnę, tak jak bohaterowie naszego filmu, po prostu
Rosyjska ruletka, dostajesz powołanie.
I nie masz bogatego tatusia, tylko jesteś hutnikiem z Pensylwanii i musisz jechać. I amerykańskie kino tak bardzo zaniedbało ten temat, że Cimino tutaj wchodzi, chciałbym powiedzieć, cały na biało i w końcu daje też tym ludziom jakąś sprawiedliwość, daje poczucie, że oni są, jak to się dzisiaj ładnie mówię, zobaczeni, tak? I to mnie tutaj dosyć porusza. Teraz kwestia jeszcze tej etniczności, bo ona jest niebywale zagmatwana. Mi się też wydaje, że Cimino pewnie świadomie, ale też przynajmniej troszkę chaotycznie pomieszał tutaj te etniczności, bo powiem ci, że przeglądałem dużo tekstów, które się pojawiło w polskiej prasie. Każdy recenzent pisze o tym inaczej. Maciej Pawlicki, rok 1988. Pochodzą oni, społeczność owa wywodzi się z Ukrainy, tak pisze. Mhm. W innym tekście mamy słowo o Łemkach.
Tak.
Jerzy Płażewski, który napisał bardzo negatywny tekst o tym filmie na łamach kina po tym berlińskim skandalu, to taki płomienny protest, ta straszna choroba azjatycka, tak to się nazywało, i na łamach kina kpi w ogóle z tych scen weselnych, pisze tak, ja teraz czytam cytat. Banał, ale dobrze wystudiowany. Na przykład w zabawnej metamorfozie robotników widzianych przy spuście surówki, którzy nagle prezentują nam się w smokingach z ogromnymi czarnymi muszkami. Tyle, że kumy weselne mówią sobie per pożałujsta, ślub ma miejsce w bardzo bizantyjskiej cerkwi, jakby w jakiejś Wołogdy, a tańczy się z zabawną niezręcznością chłopaka z prysiudami, krakowiaka zresztą też, bo Clerton jest osadą robotników pochodzenia słowiańskiego. I tu chcę tylko podziękować bardzo mojemu studentowi, panu Pawłowi Szutowowi, którego poprosiłem o pomoc w tych kwestiach językowo-prawosławnych. On przeanalizował dla mnie, na moją prośbę, tutaj obszerny fragment tego filmu i powiedział, że jako żywo tam języka ukraińskiego nie usłyszał. Wyliczył, że jest język rosyjski, który się fragmentarycznie pojawia, język cerkiewno-słowiański, to są pieśni śpiewane w trakcie ślubu, i język łemkowski rzeczywiście, nawet widzimy napis Lemko Hall w pewnym momencie, więc i tu już kończę moją tyradę, że rzeczywiście Cimino uszył tą wspólnotę z bardzo różnych patchworkowych elementów i uszył też tą przestrzeń, ponieważ Clerton nie istnieje w tej wersji, którą widzimy na ekranie, było kręcone w zupełnie różnych stanach.
Oczywiście,
prawda?
To było porozrzucane, zresztą to też zaraz spróbuję nie zapomnieć o jednej rzeczy, natomiast ja jeszcze grzebałem po recenzjach amerykańskich i dogrzebywałem się Białorusinów, Słowaków, Polaków, główny bohater ma nazwisko Wroński. Wrońskich w Polsce to jest, że tak powiem, jak psów.
Tak.
Więc ja myślę, ja jestem absolutnie święcie przekonany, że to właśnie ta przekorna, złośliwa dusza Cimino wymyśliła sobie coś takiego, że jest tak, jak mówisz, Amerykanie weteranów traktują fatalnie, są marginalizowani i to już zaczęło się od Korei, potem był Wietnam. To społeczeństwo jeszcze, znaczy, bo to są inne wojny. Znaczy, czym innym jest bycie weteranem II wojny światowej, kiedy wracasz w glorii i chwale, bo pokonałeś Niemców, a czym innym jest pojechać na wojnę, która jest wojną rządu, na terenie obcego kraju z tak naprawdę siłami, które są twoimi politycznymi przeciwnikami, ale nie z ludźmi, którzy ci nie zrobili żadnej krzywdy.
Właśnie.
Więc i Korea, i Wietnam to były te wojny, które Amerykanów przeraziły, znaczy zaczęły tak bardzo mocno, znaczy eskalowały do w zasadzie kontrrewolucji, bo efektem finalnym jest kontrrewolucja. Więc oni gdzieś byli Bogu ducha winnymi chłopakami, którzy No jak to bywa niestety na wojnie, część odbiło kompletnie i robiła rzeczy potworne, a część nie zrobiła niczego złego poza tym, co musiała zrobić, czy a najczęściej po prostu przeżyła. I mamy taką sytuację, że on im oddaje hołd, ale też po taki hołd, nie hołd, taką... rozumie, zresztą to właśnie w tych dwóch scenach między tymi żołnierzami, a potem De Niro pięknie widać, że on naprawdę rozumie, kim są ci ludzie i z czym oni się stykają, kim są przed wyjazdem, kim są po wyjeździe, jak się zmienia społeczna percepcja też ich. No, ale wkłada te wszystkie miksy językowe, te wszystkie... Z drugiej strony, z trzeciej strony wreszcie, patrząc na to, Ameryka jest krajem emigranckim. Jest takim tyglem wszelakim, więc... to nie jest nic zaskakującego. Niemniej jednak zaskakujący jest wybór językowo-genealogiczny naszych bohaterów.
No właśnie, to jest zaskakujące. Tym bardziej ja uważam, że powinniśmy być gdzieś wdzięczni świętej pamięci Cimino, bo Ameryka i zwłaszcza Hollywood, a ta taka łaspowska Ameryka białych protestantów, tak, naprawdę nigdy się nie interesowała imigrantami z Europy Wschodniej, traktowała ich z dużą wyższością. Filmów o Polakach, czy Ukraińcach, czy w ogóle wschodnich emigrantach było, właściwie ich nie było, taka jest prawda.
No tak.
I Cimino się nami zainteresował, mówię nami tutaj w szerokim kontekście, właściwie w wielu jego filmach, co jestem w stanie naliczyć co najmniej cztery, pojawiają się potomkowie albo sami imigranci właśnie z Europy Środkowej, albo jakieś tropy, bo akcja filmu, o którym już wspomniałeś, Thunderbolt and Lightfoot, częściowo się dzieje w miejscowości Warsaw w stanie Montana, więc jest to film, który dzieje się w Warszawie, mówiąc krótko, tylko że w innej Warszawie. Potem słynne czy niesławne Wrota Niebios, o których może powiemy dwa słowa później, to jest w zasadzie cały film poświęcony no, przemocy wobec imigrantów właśnie z Europy Centralnej i słychać tam wiele języków, w tym polski.
Tak.
Bohater Roku Smoka, grany przez Mikaja Rurka, to późniejszy film Cimino, 85 rok, też ma polskie korzenie, mówi nawet o sobie, że jest Polak.
Stanley White.
Dokładnie, Stanley. Więc coś jest na rzeczy, mimo że Cimino, no i tutaj właśnie dochodzimy do ciekawej rzeczy, bo Cimino sam nie był Słowianinem.
Nie.
Miał włoskie korzenie, więc gdzieś tam jak Coppola, Francis Ford Coppola, wyczytujący jego nazwisko na Oscarach, mówi "The winner is my paisan, Michael Cimino", czyli mój krajan, prawda, Włoch. To bardzo ciekawa książka wyszła parę lat temu. W ogóle Cimino był bardzo długo tajemniczą postacią. Ten autor Charles Elton zrobił wszystko, żeby dotrzeć do wszystkiego, co tylko się dało, a miał bardzo utrudnione zadanie, bo Cimino też rozsiewał różne sprzeczne informacje o swoim życiorysie.
Był konfabulatorem, absolutnie.
Był konfabulatorem, ale najciekawsza część tej biografii, poza pewnym sensacyjną końcówką, o której powiem, to jest zdecydowanie to, że Cimino, wbrew temu, co kłamał w trakcie realizacji Łowcy Jeleni, najprawdopodobniej nigdy nie służył jako tam pomocnik medyka przy zielonych beretach, gdzieś tam, bo tak wtedy plutł takie bzdury w gazetach, ale najważniejsza informacja jest taka, on był z niesamowicie bogatej rodziny, takiej wręcz prawie arystokratyczno, bardzo ustosunkowany, jego ojciec miał jakieś wydawnictwo muzyczne chyba i on dorastał w takim świecie, w stanie Nowy Jork takiej, no mógłby nam się kojarzyć, nie wiem, z Wielkim Gatsby, mniej więcej ten poziom zamożności, przy czym w trakcie promocji Łowcy Jeleni on twierdził, że on też jest z klasy robotniczej, że on w ogóle zna tych wszystkich chłopaków, prawda, z Huty w Pensylwanii. Tymczasem był to niezwykle wychuchany chłopiec, bardzo zamknięty w sobie, całe dzieciństwo właściwie spędził na czytaniu książek w tych właśnie takiej otulinie z pieniędzy. I jego pierwsza część kariery to są w ogóle produkcje reklamowe, tak, bo on robił reklamy i między innymi nakręcił wtedy najsłynniejszą reklamę Kodaka, którą możecie państwo do dzisiaj zobaczyć. To jest reklama z lat 60., której cały pomysł był fabularny. Mianowicie to polegało na tym, że dwójka staruszków zaczyna przeglądać sobie album ze zdjęciami i te zdjęcia to są utrwalone wspomnienia i my widzimy te wspomnienia zainscenizowane przez Cimino, taka dwuminutowa, ale dosyć no, z rozmachem zrobiona reklama. Więc krótko mówiąc, mamy kogoś, kto przychodzi z dużego amerykańskiego przywileju, ale robi epos o amerykańskich chłopcach, robotnikach z tych gór Pensylwanii, prawda? Paradoks, a może właśnie tak powstaje wielka sztuka?
Znaczy się to, ja bym jeszcze poszedł dalej. I Cimino był nielubiany w Hollywood i to nie był nielubiany z wielu powodów. O tym, że on miał bardzo specyficzny sposób reżyserowania filmów, to napisano nie jedną, nie dwie i nie trzy książki, ale on też właśnie był nielubiany przez to, że ukrywał tą tajemnicę swojego pochodzenia. Tak. On miał pieniądze. Tak. On nie musiał walczyć. On był zupełnie w innej sytuacji niż większość jego kolegów, którzy tam startowała, która startowała z poziomu studentów, czy ten. On po prostu, on był zamożny i on gdzieś się chyba tego wstydził w dość mocny sposób, bo to co jakiś czas wypływało. Ta protekcja Clinta Eastwooda też nie wzięła się z powietrza i też mówiono, że Clint Eastwood wszystko za niego robi, a żeby za kogoś robił Clint Eastwood cokolwiek, to musi mieć w tym żywotny interes, bo inaczej to Clint Eastwood nie słynął z tego, żeby cokolwiek za kogokolwiek zrobić. O ile oczywiście prawdą są te wszystkie plotki o tym, jak powstawał Piorun i Lekka Stopa, aczkolwiek nie wydaje mi się, bo te filmy Łowca Jeleni i Piorun, one są do siebie bardzo zbliżone konstrukcyjnie i w podejściu do opowiadania. To, co mu się potem wymknęło spod kontroli, zwłaszcza w Wrotach Niebios, ale to jest ta detaliczność w budowaniu świata i bohaterów. Piorun i Lekka Stopa to jest film, w którym przez 40 minut my nie wiemy, o co chodzi tym facetom, dokąd oni jadą i jaki jest cel tego wszystkiego. Mhm. Natomiast dowiadujemy się, kim oni są, poznajemy ich relacje, poznajemy świat pięknie na szerokich kadrach pokazanym. Tylko i wyłącznie po to, żeby po 40 czy tam 45 minutach wejść w końcu w to, o co chodzi w filmie. I trochę to jest to samo, co w Łowcy Jeleni. Mhm. Dlatego ja bardzo oba te filmy lubię. Mhm. Że mamy tą godzinę, i przez tą godzinę dzieją się przeróżne rzeczy, które nie pchają nas fabularnie do przodu. Mhm. Bo to ten film nie da tego...
Ale to Robert, ty musisz teraz obronić, bo może słuchają nas jacyś producenci na przykład. Dlaczego to jest piękne? Dlaczego to jest piękne, że film nie musi zawsze
to
pchać nas do
piękne,
przodu?
To jest piękne, ponieważ pcha nas do przodu relacje między postaciami. Tak, pchają nas bohaterowie. Tak. I w momencie, kiedy my idziemy za tymi bohaterami, to się robi film, to się robi opowieść, bo to jest opowieść o nich.
Ale musi być świat.
Musi być świat. No trzeba właśnie, dać przestrzeń, trzeba dać temu operatorowi, żeby on sobie wyjechał i zrobił te szerokie plany, żeby sobie zrobił te establisze, żeby pokazać gdzieś na końcu tego kadru, tego biednącego w Piorunie i Lekkiej Stopie Jeffa Bridgesa, czy naszych chłopaków gdzieś przemykających. No dajmy to powietrze filmowe. Bo wtedy, jak dajemy powietrze opowieści, to im mocniej to powietrze zaciskamy, im bardziej je odbieramy, tak jak jest w Łowcy Jeleni, to się nam robi historia i ta historia nas rzuca w pewnym momencie o ziemię. A gdyby tego nie było, gdyby ten film skrócić, bo ten film można skrócić do 1,5 godziny. Absolutnie z palcem w nosie jesteś w stanie zamknąć go w 90 minutach i on wciąż będzie opowiadał tą samą historię, tylko nie będzie robił żadnego wrażenia, ponieważ my się prześlizgniemy po tych bohaterach. A clue chyba polega na tym, dla mnie przynajmniej, w opowiadaniu, to skupienie się na tych postaciach. Znaczy się, dla mnie bohater ciągnie film. Nie ma bohatera, nie ma filmu. Czasami da się to, nie wiem, robić sposobem Adriana Lina, skacząc trochę na innego reżysera, ale on ma bardzo, ja bardzo lubię jego podejście do budowania postaci, które polega na tym, że w bardzo wielu filmach, jak państwo sobie będą je oglądali, on przelatuje kamerą przez dom, przez podłogi, przez szafę bohaterów i tak opowiada nam, kim oni są. I to mu zajmuje 3 minuty, ale przez te 3 minuty w Niewiernej mamy opowiedziane całe życie bohaterki, dlaczego w końcu ona 15 minut później decyduje się na romans. Ale przez te 3 minuty mamy. Oczywiście to jest szkoła krótkiego, ale bardzo intensywnego opowiadania detalami. A tu mamy opowiadanie postaciami i światem postaci. Mhm. I to wymaga czasu. Wszystkie epickie filmy amerykańskie z lat 70. wymagają czasu. Jasne, da się Ojca Chrzestnego, tak zresztą jak były próby, skrócić do 90 minut. To wciąż będzie historia o Don Corleone. Mhm. I wszystko będzie działało, tylko film nie będzie działał. Znaczy, historia będzie działała, bo ona jest, tylko film nie będzie działał, bo nie będzie bohaterów. Mhm. I trochę tak jest, mam wrażenie, z tym, co się wymknęło potem Cimino przy Wrotach Niebios, no i późniejszych filmach, gdzie po prostu one już były naprawdę niedobre. Mhm. Chyba kuriozum już było absolutnym Godziny Rozpaczy.
Mhm. Remake filmu
remake,
z Bogartem.
Tak.
Mhm.
Gdzie to po prostu gdzieś mu wszystko, te misternie budowane światy mu się rozwaliły. No, ja nie wiem, ile jest wersji, nie pamiętam, chyba 4 albo 5 Wrót Niebios.
No, ja wiem na pewno o 2, natomiast jest jedna nieoficjalna, to tutaj wytnę ci się, mianowicie to, co powiedziałeś, że można by przemontować. Steven Soderbergh, który od wielu lat jest zafascynowany, czyli, no zresztą wielu ludzi jest zafascynowanych Wrotami Niebios, bo który reżyser nie chciałby tak zaszaleć, jak Cimino przy Wrotach Niebios. Otóż Soderbergh, który ma obsesję na punkcie Heaven's Gate, czyli Wrót Niebios, zrobił swoją wersję tego filmu. Ona jest w internecie, każdy może ją zobaczyć. To się nazywa Heaven's Gate Butcher Cut, czyli wersja rzeźnika, gdzie skrócił ten, no, w oficjalnej wersji 3 godziny 30 minut, 39 nawet, film do 108 minut i nadał mu pewną nową strukturę i powiem szczerze, że ogląda się to bardzo dobrze, ale on otwiera tę wersję taką hasłem: wiem, że to, co zrobiłem z tym filmem, jest niemoralne i nielegalne. Tam jest taki napis, ale on pokazuje, że tam dałoby się z tego wykroić taki klasycznie opowiedziany film, tylko że Cimino chodziło o coś innego. I wracając do Łowcy Jeleni, porównaj sobie Wesele, no przecież Ojciec Chrzestny też się zaczyna weselem, tak. I Łowca Jeleni też się zaczyna weselem, ale Coppola, mimo że pozwala nam się tam nacieszyć tą muzyką i tak dalej, ale jednak on już opowiada swoją intrygę, prawda? Tutaj jest Don Corleone, robi te interesy, tu Michael przyjechał, prawda? Natomiast u Cimino to wszystko jest o wiele bardziej takie delikatnie rozmyte, powiedziałbym, bardziej jak u Tolstoja. No właśnie, bo ta scena jest naprawdę długa. To jest jak u Viscontiego bal w Lamparcie, tak? To znaczy, czujesz się, jakbyś był na tym weselu, po prostu. Tak. Spędzasz mniej więcej pół godziny z tymi ludźmi w tej świątyni, w tej sali tanecznej, więc to jest to, o czym też mówisz, o tym budowaniu świata.
Tak, bo to jest, znaczy, ja rozumiem producentów, którzy przychodzą i mówią, przecież to jest nudne, nic się nie dzieje. Mhm. Jasne, jak to wyjmiemy, to będzie biegło. Tylko że wtedy nie będziemy mieli przeciwwagi tej sceny weselnej radości i takiej beztroski kontrowanej półgodzinną sceną katorgi w Wietnamie.
No właśnie.
Bo one gdzieś...
To jest jak muzyka, że ten rytm ma być właśnie taki, że długi dźwięk taki, a potem krótki... Taki i to tworzy nam efekt.
To nam tworzy efekt, to nam tworzy opowieść. I jak się te elementy zaczyna przestawiać i zmieniać, to się zaburza w pewien sposób struktura opowieści i zaburza się równowaga. Mhm. A mam wrażenie, że właśnie to jest to, co się zepsuło we Wrotach Niebios, znaczy rozpadła się równowaga, to tutaj on ją doprowadził do perfekcji. Znaczy to wszystko jest... niemalże z takim aptekarskim detalizmem wyważone w taki sposób, żebyśmy na końcu tak po ryju dostali, żebyśmy pamiętali ten film do końca życia. I gdyby przewinąć to wesele, albo gdyby sobie usiąść i zrobić taką wersję montażową bez niego, to przejście, to nie mieli, to zabrakłoby nam w bohaterach tego, że wojna odebrała im beztroskę. Znaczy,
że odebrała im życie, tak naprawdę.
Odebrała im życie, odebrała im to coś, co wyrwała ich z tego radosnego, pokracznego, dziwacznego świata, bo to też wesele, tam są przed przygotowaniem, jest ta cała scena z dziewczyną, z ojcem pijanym, tam jest...
A zobacz, z tym ojcem pijanym, to ci wytnę znowu, że to jest świetne, bo Właśnie to jest to, że Meryl Streep, zresztą jedna z jej pierwszych ról, widzimy prostą scenę tutaj, prawda? Chłopaki wracają z huty.
Tak.
Stąd piękne są też te szerokie plany, właśnie kiedy widzimy ich wszystkich w takim rzędzie, jak idą, i to tylko na szerokim ekranie jest możliwe, właśnie takie ujęcie. I potem widzimy ją, jak się szykuje, prawda? I podaje posiłek ojcu alkoholikowi, który siedzi tam gdzieś skulony, prawda? Przeklina ją, bije. I właściwie nie wracamy potem do tego, jakby nie dostajemy więcej informacji na ten temat. To nie jest potem jakiś główny wątek, ale już widzimy jej świat i tego, że ona na co dzień zmaga się z taką sytuacją bardzo trudną, bardzo, bardzo dramatyczną, ale też taką codzienną, i my już coś o niej wiemy.
No, na tym to polega. No nie trzeba tłuc łopatą do głowy, hej, bo ojciec alkoholik ją tłucze, coś tam, wróćmy zaraz, zobaczmy, jak ją goni z pasem po mieszkaniu. Nie, no raz wystarczy.
Tak,
my już wiemy, kim ona jest, jaki jest jej świat i dlaczego ta relacja późniejsza będzie się tak dziwacznie układała. Znaczy też jej nieporadność pewna w damsko-męskich relacjach. Każdego bohatera w zasadzie jest w jakiś sposób... No wojna ją już potem je wszystkie kompletnie wykrzacza.
Ale nawet przed wojną jest ciekawie, bo mamy pannę młodą w ciąży, ale niekoniecznie z
pannem
młodym.
Z pannem młodym, tak.
Prawda?
A jak Cimino potem powiedział...
No powiedz właśnie, to jest ciekawe, bo kto jest ojcem tego dziecka?
Że ojcem dziecka był Nick, czyli bohater grany przez Christophera Walkena, który... No i teraz to daje... Ciekawe spojrzenie na tą postać, bo jeśli mamy świadomość, że Nick był ojcem tego dziecka, to jego niechęć i ucieczka w Wietnam i w rosyjską ruletkę nabiera jeszcze jednego znaczenia, bo on przecież oddał swoją dorosłość. Inny mężczyzna wziął kobietę, której zrobił dziecko, czyli oddał odpowiedzialność po raz pierwszy tam, a potem wybiera... tak, a nie inaczej w Wietnamie, więc to się robi jeszcze bardziej dziwna, nieogarnięta postać życiowo, która się gubi we własnych wyborach.
Dokładnie.
To się robi naprawdę ciekawe i to wszystko, ale widzisz, ja tylko jedną rzecz jeszcze dodam, że mnie się strasznie podobał Cimino i w ogóle w dużej ilości filmów z lat 70. to, że nie wszystko trzeba mówić wprost. Że on naprawdę, czy spojrzymy na to pod kątem tego, skąd pochodzą nasi bohaterowie, czy będziemy się zastanawiali, czy Nick był ojcem dziecka, to tego nie ma, to jest zaznaczone w taki sposób, że możemy to ignorować, przyjąć, ale nic nie jest powiedziane wprost, bo tak się tworzy legenda, tak się tworzą opowieści, tak się tworzą interpretacje filmu.
Dlatego tutaj pozwolę sobie na product placement twojego fanpage'a, czyli po godzinach, bo chcę naprawdę powiedzieć, że słuchacze i słuchaczki, żeby śledzili ten fanpage, bo jedną rzecz, którą pięknie robisz, i tutaj jesteśmy z tego samego szynela, przypominasz o tych filmach po prostu z lat 70. i 80., często zapomnianych, a które są takimi po prostu skarbami. Ja oczywiście też to robię na swój sposób, ale cieszę się, że często mam tak, że otwieram, patrzę, o czym napisałeś, i znowu przypominasz mi jakiś film, który siedział w mojej głowie. Wiesz, na przykład ostatnio napisałeś o Cutter's Way, czyli jak to jest po polsku, sposób Katera.
To się po polsku nazywało jakoś dziwacznie.
No właśnie, ma jakiś taki dziwny tytuł, zaraz sobie przypomnę. W każdym razie film z Jeffem Bridgesem.
Bridgesem tego, Boże, Passera.
Iwana Passera. To jest tak dobry film, o którym tak mało osób pamięta.
Doskonały film.
Że często sobie...
I to jest też film o konsekwencjach Wietnamu.
O właśnie.
Bo też to jest bardzo ciekawa rzecz, z którą zaczął Cimino.
Gdyby Nicky wrócił, to byłby takim bohaterem jak John Hurt w tym filmie.
Dokładnie.
Tak.
Gdyby Nicky wrócił z Wietnamu, byłby bohaterem, którego gra John Hurt w Cutter's Way. Ten Cutter w ogóle, to był, on się nazywał
Cutter. Cutter.
Tak. I to jest, zresztą na Passera wylała się lawina hejtu za pokazanie weterana, który jest niezrównoważonym psychicznie psycholem, który ściąga nieszczęście na wszystkie osoby, które są obok niego. No niestety, takie są też konsekwencje obcowania ze złem i z wojną. Znaczy, ona niszczy. Cimino... Nie zapominajmy, że w roku to był, tak, jeśli nikt jeśli sporadycznie gdzieś sięgano po Wietnam i on co najwyżej pojawiał się gdzieś w tle, to przecież mieliśmy w 78 Coming Home, czyli
Powrót do domu. Hala Aszbiego.
Mieliśmy Łowcę, no i za niebawem miał wejść Czas Apokalipsy.
Tak, już wtedy montowany.
Już wtedy,
tak, wchodzi później.
Wchodzi rok później, więc mamy tą świętą trójcę wietnamską, która definiuje w jakiś sposób postrzeganie tej wojny. I to są trzy filmy skrajnie różne, pokazujące skrajnie różne podejście do bohaterów i do wojny jako takiej. Zresztą ja Powrót do domu uwielbiam i mam taki, Hal Ashby to jest jednak jeden z moich ulubionych reżyserów i mam ogromny jakiś taki szacunek do tego filmu, pomimo, nie wiem, on się dla mnie nie zestarzał.
No, a w ogóle Hal Ashby to jest temat, którego właśnie nigdy w podcaście nie podjąłem, a powinienem, bo tam jest też dużo świetnych tytułów, nie możemy sobie dzisiaj na to pozwolić, ale może kiedyś porozmawiamy o którymś z nich, bo jest tam dużo dobra, no chociażby Ostatnie zadanie, albo 8 Million Ways to Die, czyli nie wiem, jak się po polsku ten film nazywa.
No, 8 milionów sposobów, by umrzeć, który tak. Był dziwnym, bardzo nieudanym.
Finalnym.
Tak. Ale i to też jest znów... oni są w jakiś sposób do siebie podobni, w sensie Hal Ashby też się spełniał w reklamach, też zarabiał kupę pieniędzy w reklamach i też miał ogromne słabości, powiedzmy to natury używkowo psychodelicznej, co sprawiło, że koniec końców stracił ostrość widzenia i opowiadania.
Tak.
I trochę to też łączy go z Cimino.
Dobra, zaraz wrócimy jeszcze do tego, co potem się działo z Cimino, natomiast mamy jeszcze chwilę, więc chciałem zapytać o jeden aspekt tego filmu, jakim jest muzyka. Uważam, że przepiękne połączenie bardzo różnych rzeczy. Na początku dyskretny, piękny, balladowy motyw na gitarę.
Tak, ona jest przepiękna.
Kompozytora za chwilkę sobie przypomnę i powiem, jak się nazywał. Natomiast potem mamy tą wzniosłą muzykę prawosławną i Stanley Myers muzyka. Main title theme, John Williams. O, proszę bardzo, teraz się dowiedziałem. A czyli jednak John Williams skomponował większość muzyki, którą kochamy. Cerkiewne śpiewy, które nie tylko, i to ważne, nie są niewykorzystane tylko w scenie cerkiewnej, ale ona potem powraca w plenerze, bo w tych scenach polowania. I muszę powiedzieć, że tutaj ten film się ociera o kicz, bo kiedy widzę te góry i słyszę tą cerkiewną muzykę, to widzę Dowrzankę, widzę takie klimaty zapamiętane z Eisensteina może. Natomiast no, w kinie ma to swoją moc. Ale co ważne, też wykorzystanie pięknej muzyki popularnej, Can't Take My Eyes Off You, Frankie Valiant, The Four Seasons. I Nocturne Chopina, który jest wygrywany jeszcze przed wyjazdem do Wietnamu, kiedy jest taki moment refleksji. Tam jest moment, kiedy oni wszyscy są razem, jeden z nich gra na fortepianie właśnie Nocturne Chopina, tak. I oni nagle mają takie przeczucie tego, że za chwilkę spotkają się ze śmiercią, mówię to tak górnolotnie, co zresztą jest budowane bardzo subtelnie w całym tym prologu, tak. Prawda, kropla wina, która spada na sukienkę, rysa na szybie rozbitej, w której przegląda się bohater Johna Cazala, to wszystko sygnalizuje już razem z tym Chopinem to, że będzie ta śmierć. No i niesamowite, bardzo kontrowersyjne, wtedy komentowane na różne sposoby, odśpiewanie pieśni God Bless America w ostatniej scenie, kiedy oni są już po tym koszmarze, siedzą, no o ile można być po koszmarze, no są dalej w żałobie, ale siedzą w knajpie i nagle ktoś intonuje cichutkim głosem God Bless America, oni się dołączają i zaczynają śpiewać. Wielu lewicowych krytyków wtedy pisało, że to jest absolutnie konserwatywne, prawicowe zakończenie, że tutaj Cimino, prawda, staje po stronie Johna Wayne'a, mówiąc, natomiast tu zrobię wielokropek, chyba to nie jest takie jednoznaczne, tak? On pokazuje absolutnie ludzi, którzy poszukują jakiejś wspólnoty i ta pieśń pozwala im to w tym momencie uzyskać.
Trochę tak, no trochę, znaczy bardzo tak, znaczy bardzo, zresztą on to sam tłumaczył, że ta scena narodziła się przez przypadek, ona była wyimprowizowana i znajdźmy pieśń, która połączy ludzi, znaczy się, no i God Bless America po prostu łączy, jednoczy ludzi. To jest taka Czy ona stoi po stronie Ameryki i wielkości? Nie, ona stoi po stronie
tej
jedności,
wspólnoty.
Mhm. Wspólnoty odczuwania. Jeśli potraktujemy ją zero-jedynkowo, no to oczywiście sztandar amerykański i hura, wszyscy jesteśmy patriotami, ale jeśli spojrzymy na bohaterów i na to wszystko, co oni przeżyli, to trochę trudno ich nazwać wielkimi patriotami i ludźmi oddanymi sprawie.
Nawet trudno ich nazwać zwycięzcami, bo przecież oni przegrali tę
wojnę.
Oni
przegrali, oni stracili wszystko. Oni stracili wszystko od A do Z. Znaczy tam nie ma grama zwycięstwa i jasne, ja też gdzieś czytałem te właśnie analizy jeszcze na zasadzie, że to jest szyderstwo z Ameryki. No nie, to nie, tam nie ma szyderstwa, tam jest po prostu ogromna potrzeba bycia razem, znaczy bycia wspólnie, współodczuwania, jak to możemy nazwać. No i to tak się robi. I to najpierw jest I can't take my eyes off you, a potem jest God bless America. I can't take my eyes off you. To jest radosna, przecież to jest tak piękna scena, kiedy oni w knajpie wszyscy siedzą, chichrają się i...
Ale zobacz, też rodzaj wspólnoty.
Tak,
to jest właśnie to, że cały czas ta wspólnota.
Jest wspólnotowość w tym filmie. Cały czas jest gdzieś to bycie razem. Co jest bardzo ważne, bo jakby na to nie spojrzeć. Nawet jeśli potraktujemy wojnę w Wietnamie, w Stanach, w tamtych czasach jako rzecz, która podzieliła kraj na dwie części, to styl, oni byli wszyscy wspólnotą. Czy wspólnotą połączoną w niechęci i w proteście, czy wspólnotą połączoną w wylosowaniu tego nieszczęsnego biletu, czyli tej w rosyjskiej ruletce akurat dostającej kulę. Z każdej strony jest wspólnota i to jest film o wspólnocie. To jest film o tym, że w jakimś stopniu nikt, który od tej wspólnoty ucieka, a on się wyłamuje, przegrywa. Znaczy się jedyna forma przetrwania to przetrwanie razem.
Tak, tak. I myślę, że właśnie ten film pokazuje patriotyzm jako umiłowanie wspólnoty, a nie umiłowanie sztandaru. To
tak.
Znaczy, to nie jest właśnie o tym salutowaniu przed totemem, jakim jest flaga, tylko to jest o tym, że obok mnie jest ktoś, za którego pojadę nawet z powrotem do Wietnamu, tak? Kogo chcę ocalić. I to jest o tej wspólnocie, a nie o totemach, flagach.
Nie, to nie jest
tak
o symbolach, to jest, to jest o ludziach. Dlatego się trzymam tej interpretacji, że to jest film o życiu, no bo on to życie rozkłada na części pierwsze. On potrzebuje tych 3 godzin, żeby to wszystko, te klocuszki rozsypać, a potem poskładać w tego dziwnego, posklejanego trochę super glue i taśmą tworu, który bohaterowie będą przez resztę życia nazywali życiem.
Powoli zmierzając do końca, ale jeszcze nie kończąc, epos, ale epos taki na małą skalę, bo tutaj, prawda, nie mamy, to nie jest Wojna i pokój Tołstoja, tak?
No.
To jest coś jednocześnie intymnego, ale jest w tym filmie też monumentalizm i chcę powiedzieć, że to, jak jest pokazany pejzaż amerykański kamerą też, dodajmy, uciekiniera z komunistycznych Węgier,
tak.
Wilmosza Zsigmonda, który tu, no, upaja się tym pejzażem. Clairton, w którym dzieje się akcja, jest miasteczkiem rzekomo w Pensylwanii, natomiast jest ulepione co najmniej z 4 lokacji. Ja tylko, żeby dać wyobrażenie słuchaczom o skali filmowego oszustwa, które jednocześnie jest filmową sztuką, to jest to, że chłopaki jadą sobie na polowanko, tylko że sceny w mieście, w miasteczku są kręcone głównie w zachodniej Virginii i Ohio, a ta góra i pasmo górskie, które widzimy, to jest stan Waszyngton, Mount Baker, oddalone od tego miejsca bagatela o 3,5 tysiąca kilometrów, bo to są 2 krańce Stanów Zjednoczonych. Po prostu ta góra to jest zachodnie wybrzeże. Więc krótko mówiąc, mamy tutaj wyobrażoną Amerykę, tak? Uszytą z tego, co w Ameryce najbardziej wzniosłe, piękne, ale też przecież brudne, trudne. No, przyczepa, w której mieszka Michael, to nie są pałace, nie. Prawda? Huta, ten cały brud, to nie jest świat bez skazy.
Nie jest światem bez skazy, ale jest światem o wiele bliższym Amerykanom, przeciętnym Amerykanom, którzy wiedzą, że na końcu miasteczka jest trailer park i że tam ludzie mają po prostu domy i funkcjonują w tych domach, bo one są tanie, w miarę ciepłe i ich na nie stać. No taka jest Ameryka. To nie jest sen o potędze, tylko sen o przetrwaniu trochę. Mhm. Natomiast fajnie, że powiedziałeś o tych odległościach, bo ja trochę skoczę na temat, ale bo moją ukochaną anegdotą w tym, znaczy może nie anegdotą, ale pokazuje taką historią, która pokazuje, jak ludzie głęboko wierzyli w ten szalony projekt, który nazywał się Łowca Jeleni, szalonego reżysera, który zrobił jeden film, a dostał wielki, gigantyczny film rozrzucony po tysiącach kilometrów, w zasadzie po całym świecie, no bo oni to kręcili, nie oszukujmy się, niemalże po całym świecie. Wierzyli, to jest to, że Robert De Niro usiadł był do samochodu z Michaelem Cimino i oni sobie wspólnie przejechali wszystkie lokacje.
O, nie wiedziałem.
I to jest, to De Niro o tym opowiadał w paru wywiadach właśnie przy okazji ten, że on chciał poznać tok myślenia reżysera. Więc siadł i pojechał z nim parę tysięcy kilometrów, żeby zobaczyć lokacje. Dla osób, które, jak nas państwo słuchacie, nie macie pojęcia, jak się układa film, no to na lokacje aktor w zasadzie nie jeździ nigdy. On po prostu zostaje na nie przywieziony, jak
na zdjęcia.
Mhm. Bo aktora to nie interesuje. On ma mieć opowiedziane przez reżysera, co, gdzie, jak będzie, a potem przez operatora i tak dalej, i tak dalej. A tutaj facet, główny gwiazdor, już wtedy naprawdę na dużym szczycie, to już jest 78.
Jest po Oscarze za Ojca Chrzestnego 2.
Tak. Mhm. On już jest po Oscarze za Ojca Chrzestnego 2. Wsiada z jakimś typem i jedzie przez pół Ameryki, żeby sobie pooglądać lokacje. Mhm. To świadczy o tym, jak bardzo to wszystko, ci ludzie byli ze sobą zżyci, no, a potem dochodzimy do tej całej historii przecież z Meryl Streep i z Johnem. I
no właśnie. To powiedzmy jeszcze o tym, bo potem mam dwie rzeczy, które musimy jeszcze powiedzieć, dobra. ale niech to wybrzmi. Oglądamy na ekranie jako Stana, Johna Cazala, który go znamy też oczywiście jako Fredo, tak, z Ojca Chrzestnego 2, który tak naprawdę na tym ekranie jest po raz ostatni.
Tak.
Jest umierający w momencie robienia tego filmu. Jest prywatnie partnerem Meryl Streep. Niezwykła postać amerykańskiego kina, bo ty powiedziałeś, uwielbiamy kino amerykańskie lat 70. W dużej mierze to kino ma twarz Johna Cazala.
Tak, bo on, tak? Pieskie popołudnie, tak. Ojciec Chrzestny, Łowca Jeleni. Poczekaj, on zagrał w sumie w 5 filmach. Ojciec Chrzestny, Rozmowa, Ojciec Chrzestny 2, Pieskie popołudnie, Łowca Jeleni, koniec, kropka.
No właśnie. No właśnie.
Plus jeszcze dwa krótkie rzeczy.
Jak na niego, co on wnosi z tobą na krótko? No, nie ma aparycji gwiazdora, tak? To jest facet, którego wszyscy znamy, bo jest naszym wujkiem, nie wiem, albo kuzynem. A
on
ten stan
wnosi. No. On wnosi jakąś taką, znaczy Cazal był w ogóle takim człowiekiem, który niósł za sobą aktorską prawdę. I tu wracamy do tej strasznej historii, no bo on rzeczywiście na tym ekranie umiera. On ma raka. Nikt nie, z filmu go chciano wyrzucić, bo producenci się obawiali, że on umrze podczas zdjęć. Zresztą przez jego chorobę część zdjęć zmieniono, kolejność zdjęć i kręcono.
Były problemy z ubezpieczeniem go.
Były,
w ogóle,
tak,
ale Cimino się uparł.
Cimino się uparł, De Niro zapłacił, tak, za ubezpieczenie. Tak. Meryl Streep była jego opiekunką i pilnowała, w związku z czym dostała w zasadzie główną kobiecą rolę w tym filmie. Na takim poziomie, na jakim ta postać jest, no trochę trudno mi sobie wyobrazić większe oddanie reżysera i przyjaciół na planie, bo zazwyczaj to, co powiem, jest bardzo okrutne i bardzo niefajne, ale jeśli pojawiają się osoby chore, no to najczęściej są przez produkcję usuwane i tych przypadków osób, które zostały
odstawione na bok, odstawione tak powiedzmy.
Na bok. Tak. Nie mogę sobie przypomnieć, w którym filmie sensacyjnym był, ale to nieważne. To jest częstsze, a tutaj po prostu murem stanęła ekipa i powiedziała nie. Albo on, albo po prostu papa.
Tak, i dzięki temu jest ta niesamowita postać Stana, który też jest miotany jakimiś wewnętrznymi tak. namiętnościami, jakimś też gwałtownością, też jego ciągła obsesja, jakieś takie poszukiwanie tej idealnej kobiety, tak, to wszystko tam jest. No jest postać po prostu, tak. Jest postać, mimo że na ekranie jest de facto krótko. Dwie rzeczy jeszcze. Dobra. Dalsza droga z Cimino. Teraz już na chwilkę domknijmy Łowcę Jeleni, bo wszystkiego tu nie powiemy, może coś jeszcze się ten, ale dalsza droga Cimino, bo jestem ciekaw, co ty w ogóle uważasz o tych późniejszych filmach, znowu nie omówimy wszystkich, ale klęska, tak, ogromny sukces, bo 5 Oscarów dla Łowcy Jeleni, przypomnę, to są statuetki za najlepszy film, dla najlepszego reżysera, dla najlepszego aktora drugoplanowego, Christopher Walken. Dźwięk i montaż to są te statuetki. Ja uważam, że wtedy Wilmoż Zsigmond też zasłużył, no ale się nie udało. Natomiast później oczywiście Wrota Niebios, wielka porażka, ale pytanie do ciebie jest następujące. Późniejsza droga Cimino, filmy można je szybciutko wymienić.
Tak,
Rok Smoka, Sycylijczyk według Mario Puzo, Godziny rozpaczy, o których już wspomniałeś, remake filmu z Bogartem o takim włamywaczu, który zmienia życie małej rodziny. Nieźle to streściłem. Musicie Państwo to zobaczyć. I bardzo dziwny film The Sun Chaser, Dogonić słońce, który muszę powiedzieć, widziałem 30 lat temu na chyba RTL-7, bo on był tam pokazywany. Film o chłopaku chorym na raka, który postanawia dotrzeć do pewnego magicznego miejsca dla Indian amerykańskich. Tak. I to jest film, który poniósł totalną klęskę w Stanach Zjednoczonych, totalną klęskę, natomiast w takim geście pewnej lojalności, bo Francuzi zawsze bardzo cenili Cimino.
Tak.
Szef festiwalu w Cannes zaprosił ten film do głównego konkursu kaneńskiego. I sam Cimino powiedział, że to dla niego mnóstwo znaczyło, że jakby ta Francja jednak go pamiętała, że go tak przytuliła. Na przykład jego utwór prozatorski, który on napisał, to się jakoś nazywa We zwierciadle, nie jest wydany w Stanach w ogóle, a jest wydany we Francji. Ja nie mówię po francusku, więc go nie przeczytam. Ale Francja rzeczywiście tego Cimino tak przytuliła w tej ostatniej części życia. Życia pełnego tajemnic, bo tam były, pamiętam to do teraz, plotki o zmianie płci. Tak. On nabrał takiej androgenicznej urody. Biograf, i tutaj już idę za faktem, który biograf ustalił, Charles Elton, rzeczywiście jest w tej książce też wywiad z kobietą, która znała Cimino w późnej fazie życia i on spędzał część swojego czasu jako kobieta, tak? Znaczy on przebierał się w kobiece stroje, miał pseudonim Niki i to była jakaś taka część jego osobowości, której też zerwanie kontaktów z rodziną chyba było poniekąd z tym związane, ale to są jego prywatne rzeczy, które też pokazują, jak skomplikowanym był człowiekiem, jak po prostu wyjątkowym w swojej jedyności, ale najsmutniejsza część, i ty to odczujesz już jako filmowiec, bo to jest też piękne, że ty już też mówisz z pozycji reżysera, mianowicie smutny szczegół taki, że w jego rezydencji w Hollywood do dzisiaj podobno jest pokój wypełniony po sufit scenariuszami, które on pisał do końca życia. Tam jest podobno kilkaset tekstów,
tak.
Które on cały czas marzył o kręceniu kolejnego tak. filmu. Zmarł w roku 2016. Powiedz mi, jak ty patrzysz na to późniejsze? Czy tam jest w tych filmach coś, co można...
Znaczy, przede wszystkim musimy powiedzieć jedną rzecz i ona musi wybrzmieć głośno. Michael Cimino jest, jak był złotym dzieckiem, tym facetem może i z pieniędzmi, może i z... wsparciem Clinta Eastwooda, ale jednak z jakąś wizją, z jakimś pomysłem na to kino. A kiedy skończył Wrota Niebios, był człowiekiem, który zabił. Mówiło się o nim, że on zabił kino autorskie.
I że zabił nowy Hollywood.
Zabił nowy Hollywood. Znaczy klęska gigantyczna. Mówimy o skalę klęski Wrót Niebios. Zaraz Państwu uświadomię, bo to było, jeśli mi pamięć nie myli...
Znaczy to chyba było około 60 milionów dolarów w sumie. Natomiast... jeszcze dodam, nie chodzi o same cyferki, bo bywały już klęski.
Tak.
Tylko chodziło o,
chodzi o obietnicę.
Skalę. Tak, tak, tak.
Chodzi
tak, tak,
o
tak.
wolność jaką twórczą. Studio tak. mu dało tak. w robieniu tego eposu versus to, co na koniec się okazało, tak. bo ten film był bardzo źle przyjęty.
Bardzo.
On został zmiażdżony przez krytyków. On tak. został zignorowany przez widzów. Żeby ten, on zarobił 3 miliony. Mm-hmm, mm-hmm. Więc to jest dowód mm-hmm. na to, że kino dla producentów z kolei to był dowód na to, że kino autorskie się wypaliło.
Tak.
Że może być taki wariat jak Francis Ford Coppola, który zastawia swój dom, jacht, mm-hmm. winnicę i robi Czas apokalipsy, mm-hmm. to niech on se go robi, bo on se robi za swoje, ale my już się nie bawmy w tych artystów,
geniuszy
kina, mm-hmm. tylko mamy tutaj Johna Badama, mamy paru innych i oni tak. nam będą robili te filmy, które my potrzebujemy.
A przy okazji Spielberg pokazuje tak. inną drogę pod tytułem Indiana Jones, tutaj tak. Gwiezdne Wojny, idźmy w to, co dla nastolatków, to co...
To, co bezpieczne tak. i to, mm-hmm. wiesz, i to, co nam robi Spielberg. Jak nawet jak Spielberg przekracza nam budżet, to zwraca nam go w ilości 495 milionów za szczęki. Mm-hmm. A nie bawimy się w Cimino, który nie dość, że przekracza budżet, tak. to jeszcze nie zwraca.
Tak.
Więc Cimino zabija kino autorskie, tak zwane nowe Hollywood, zapewne niechcący. I nie potrafi się w tym odnaleźć.
Mhm.
Znaczy ta rzeczywistość to jest podcięcie mu chyba wszystkiego. I to, co on później robił, to było kino wiecznego kompromisu. Mhm. Sycylijczyk, z którego wyleciał wszystkie odnośniki do rodziny Corleone mhm. i Ojca Chrzestnego, żeby przez przypadek nie było, że chociaż jest to przecież odnośnik i bezpośredni łącznik z książkami, znaczy dla Puzo, z
Uniwersum Puzo.
Uniwersum Puzo, to my nie możemy tego użyć, bo my nie mamy do tego praw, więc robimy film o prawdziwej postaci na podstawie książki, której nie możemy w zasadzie użyć tak, jak powinniśmy użyć. I robimy taki trochę półprodukt, trochę nie wiadomo co. Hmm. Mamy Rok Smoka, który jest oparty na wspomnieniach, na powieści Roberta Daleya, czyli byłego policjanta, też weterana. Hmm. Akurat był w Korei.
Scenariusz Oliver Stone.
Scenariusz Oliver Stone. I to był prawie doskonały film rozliczeniowy, który gdzieś się omknął. Znaczy to jest chyba ostatni film jeszcze Cimino, który miał energię i miał moc jakiegoś opowiadania o jakimś świecie.
Mhm.
Tam są sceny, które ja uwielbiam. To wejście do domu Mickiego Rourke'a, czyli Stanleya, który wbiega i szuka żony. No jest porażający.
No jest pojedynek John Lone.
John Lone i pojedynek na moście jest fantastyczny. Ale to już jest film, który próbował powtórzyć patent z Łowcy Jeleni, bo tam mamy cały ten obrządek smoka, mamy to gigantyczną, długą scenę, która się ciągnie w Chinatown i nie wiadomo dlaczego i po co nas budujemy właśnie świat. Tylko to jest 85 rok, to jest film dla Warnera i to ma być film sensacyjny.
Tak.
W związku z czym przychodzi producent i mówi, a tu podetniemy, tam
a zrobimy. A Cimino już nie może powiedzieć,
nie tnijcie. A Cimino już mówi, już nie ma pozycji, hej, właśnie zrobiłem Łowcę Jeleni, tylko wiesz, ty chłopie, to ty jesteś od tych Wrót Niebios. Dobra.
To idź tam przy Wrotach poczekaj.
No i on był wyrzucany. Koniec końców to, co podpisał pod godzinami rozpaczy, czyli Desperate Hours, to trochę nie jest film o włamywaczu, który zmienia.
Przepraszam, bo to naprawdę...
No. Znaczy, w dużym skrócie tak.
Tak, w największym skrócie, taki destylat tej opowieści.
Więc mamy rodzinę, która zostaje uprowadzona przez zwyrodniałych przestępców.
Chyba włączył mi się ten film z Joshem Brolinem. Pamiętasz Iwana Reitmana? Był taki film Labor Day. I
było
o złamywaczu, który zmieniał rodzinę. Przepraszam. Tak. A tam Anthony Hopkins w ogóle grał tego.
Tak, Anthony Hopkins.
Dziwny casting.
Dziwny, bardzo dziwny casting, bardzo dziwny Mickey Rourke, który był przyjacielem Cimino. Bardzo dziwne to wszystko, a jeszcze dziwniejszy jest montaż tego filmu, bo tam ewidentnie już po prostu Dino De Laurentiis, który to produkował, po prostu wszedł z butami, wykopał pana z montażowni i powiedział, dobra, to tniemy tu, to tniemy tu, to tniemy tu i tam się pojawiają sceny, które są kompletnie niespójne z tym, co oglądamy. Film jest chaotyczny. Mickey Rourke nie do opanowania. On, to już jest faza schyłkowa, czym inna i faza schyłkowa Mickey'ego Rourke, który po prostu już, on już jest i to już powinno wystarczać. Mhm. W tym wszystkim peląta się biedny Anthony Hopkins, który próbuje nadać kształt postaci, która w zasadzie jest kompletnie bez znaczenia.
No tak.
I to miał być pojedynek dwóch wizji męskości, a kończy się na pojedynku ego Mickey'ego Rourke'a z ego Dino De Laurentiisa. I to takie jest nie wiadomo co. No i potem jest ten Sun Chaser, który, ja go widziałem na VHS-ie lata temu, jak on wszedł w
prostu... Rajd ku słońcu, tak.
I to jest mi potwornie pretensjonalny. Mm. Oni tam mówią pretensjonalnie.
Czy tam Anne Bancroft nie gra Indianki? Coś takiego
tak mi się wydaje.
Teraz mam taki przebłysk, że ona jest jakąś szamanką. Już samo obsadzenie Anne Bancroft jako szamanki, to już, jeśli mnie pamięć nie myli.
Wydaje mi się, że się nie myli. No,
w takiej bardzo bujnej
fryzurze. Tak. Nie myli cię.
No. Niestety.
I to był film, który na poziomie tekstu samego był po prostu jakimś... Nazwalibyśmy to w literaturze Paolo Coelho.
Tak, tam było sporo takich...
Takich górnolotnych stwierdzeń o prawd objawionych o życiu, którymi Łowca Jeleni jest wyładowane, ale nie wprost. Mhm. I ja mam wrażenie, jak się zestawi te dwa filmy, czyli Rajd ku słońcu i Łowce, to jest dwóch różnych Michaelów Cimino. Mhm. Znaczy, to jest Michael Cimino, który, czyli Łowca Jeleni, to jest Michael Cimino, który wie, że mniej znaczy więcej. Wie, że jesteśmy w stanie metaforę zbudować bez słów, dając kilka gestów i wino spadające na tak. Jesteśmy w stanie na tym budować świat, a potem dostajemy Michaela Cimino, który po prostu wszystko opowiada dokładnie, co widzimy na ekranie, co mówią bohaterowie, dlaczego jest tak. Ten jest skrajnie zły, ten jest taki, tutaj...
Tak.
Próbowałem to obejrzeć ostatnio, bo to jest na którymś ze streamingu. Ale poległem.
Rajd ku słońcu?
Tak.
To jest, bałbym się
ja do tego poległem wracać, po prostu, bo to nie było złe. Natomiast najsmutniejsze jest to, że nikt nie chciał mu zaufać. Mhm. Nikt nie chciał mu dać pieniędzy na film. W związku z czym on rzeczywiście non-stop pisał, co jakiś czas ogłaszał projekty, które się nie, w żaden sposób nie wychodziły poza ogłoszenie filmu.
No to jest tragiczna historia w pewnym sensie. Też właśnie to jego całkowite odejście od rodziny. Tutaj autor dotarł do jego braci, którzy powiedzieli, że w zasadzie to było całkowite zerwanie kontaktu. No, tam jest też dużo tajemnic. Ten biograf też o tym mówi, że tam pewne rzeczy nigdy już nie zostaną wyjaśnione. 2 lipca 2016 roku od nas odszedł w wieku 77 lat. Muszę powiedzieć, że z tych projektów jeszcze tu wymienionych, o których on marzył przez lata i które jestem w stanie sobie wyobrazić jako wspaniałe filmy Michaela Cimino, to był projekt Michael Collins. Chciał nakręcić film o tym irlandzkim bojowniku o państwowość, tak. Wolność i chciał obsadzić młodą Tilda Swinton i był w ogóle w tym bardzo wczesnym jej odkrywcą, ale niestety film się wywrócił, nie powstał. Dola człowiecza według André Malraux, film, o którym wielu filmowców marzyło, Fred Zinnemann między innymi, ale Cimino był bardzo zaangażowany, żeby to zrobić, to się też nie udało, to by go z powrotem zabrało do Azji, bo oczywiście to się tam dzieje, no i jego wielki projekt pod tytułem Fountainhead, czyli wymarzona adaptacja powieści Ayn Rand, a właściwie remake filmu Kinga Vidora pod tym samym tytułem. No wymieniam to, bo to nie są małe projekty, to nie są małe marzenia.
Co on jeszcze chciał zrobić? No, miał zrobić? Bo to było ciekawe, ale on był pierwszym reżyserem, któremu zaproponowano zrobienie urodzonego 4 lipca.
O, to tego nie wiedziałem.
Że w sensie sam Oliver Stone mu zaproponował.
No tak. No,
i on na początku był w fazie zgody, ale potem jednakowo rzucił papierami. On bardzo często się spalał. Znaczy, tak jak czytałem gdzieś o nim różne opowieści, to był człowiekiem, który miał tendencję do bardzo szybkiego wypalania się. Zapalał do projektu, zapalał, kilka przeszkód na drodze, i on po prostu z tego projektu rezygnował. No cóż, takie ale... Takie osobowości niestety tak, no zdarza się, no.
Ale jest w tym coś też wzniosłego, w tym, że w tym pierwszym filmie pokazał tą swoją... No, spełnił się w tym pierwszym filmie, można powiedzieć. I teraz, kończąc powoli, ale jednak chcę ci to zapytać, bo powiedz mi, ty już przeszedłeś tą magiczną granicę, nie piszesz tylko o filmie, nie tworzysz tylko fikcji literackiej, ale jesteś reżyserem. Głupie pytanie, ale czy jest coś, czego Cimino ci jakoś uczy, albo o czym patrzysz na te filmy, myślisz sobie, o, to jest dla mnie ważna lekcja.
Ja pierwszy raz przed zdjęciami, jak się spotkałem z operatorem, to spotkaliśmy się u mnie w domu, ja mu puściłem pioruny lekką stopę i mówię, proszę cię, popatrz, jak on opowiada obrazkiem. Patrz na to, jak to jest szerokie. To się potem oczywiście kończy w różny sposób, ale generalnie dla mnie Cimino i Ashby, czyli dwa wietnamskie filmy, ale no to jest, znaczy Cimino i Piorun i Łowca, to jest sposób opowiadania, który ja bardzo lubię, bo to jest sposób, który przechodzi od bardzo szerokich planów, bardzo szerokiego objęcia rzeczywistości do zajścia do detalu, do zajścia do tego, do takiego budowania opowieści, że nagle rozumiemy, dlaczego jesteśmy skupieni na tej szklance i dlaczego ta szklanka, którą mam tu przed sobą, państwo jej nie widzą, leży na tym stole, bo ona przeszła taką i taką drogę i ona jest stąd. Mhm. A to jest opowiadanie Cimino i ono mi bardzo pasuje. I ja rzeczywiście puściłem mojemu operatorowi pioruna i lekką stopę, mówiąc, że to jest ten sposób opowiadania, który mi bardzo odpowiada i bardzo bym chciał, żeby on się u nas znalazł. Powiem ci tak, to nie jest popularna rzecz, bo wielu eminentów i producentów nie przepada za czymś takim. I to nie jest taka otwarta... Czasami mam wrażenie, że lepiej jest w ogóle nie mówić o czymś takim, no bo... jaki jest pomysł na film? Tak, chcemy go opowiadać z szerokich, niech ten... Bo nagle... A gdzie oczy? A dlaczego nie jesteś blisko? No nie potrzebuję. Jak będę potrzebował być blisko, to będę blisko. No nie. To jest nudne. To nie jest dzisiejsze.
To wtedy tylko duch... Może słuchaj, może nie wiem, czy filmowcy mają swojego patrona. Ostatnio papież Leon XIV zaprosił filmowców do Watykanu. Może pora, żeby filmowcy mieli swojego patrona oficjalnego.
Ale sprawdźmy, słuchaj, no mamy właśnie, jeszcze parę minut.
Może właśnie, sprawdźmy. Bo może to powinien być Michael Cimino, na zasadzie takiej, słuchaj, nie musi być blisko, bo wyszło w Łowcy Jeleni. Nie musi być krótko, bo wyszło w Łowcy Jeleni. Natomiast...
Nie, wyszło mi niestety, jak wpisałem, czy filmowcy mają swojego patrona, wyszło mi sponsorowanie przez szatana.
Coś w tym chyba jest. To powiedz jeszcze, kiedy się możemy spodziewać twojego debiutu, bo wiem, że jesteś po zdjęciach.
W przyszłym roku dopiero, więc tam to niech się znaczy, składa. Natomiast jest w tym coś... Ja w ogóle w tym oglądaniu starych filmów, tak zamykając trochę, ale wracając do tego, o czym gadaliśmy, bo przelecieliśmy przez Ashby'ego, przelecieliśmy trochę przez, wspominając Clint Eastwooda, Cimino, Coppola, ja zwracam uwagę na to, że oni bardziej, ich bardziej interesowało ułożenie, nawet Sydney Lameta, ułożenie tego w tej opowieści w taki sposób, żeby ona brzmiała i miała swój rytm, niż to, że musimy w danej sekwencji, w danej scenie spoglądać kogoś na oczy, żeby widzieć czyjeś emocje. Bo emocje nie tylko wynikają z oczu, ale i z całej masy rzeczy, która jest dookoła.
Z opowieści też.
Z opowieści wynikają. No
właśnie.
Co z tego, że będziemy siedzieli z tą kamerą na twarzy tego biednego aktora, jak widz nie wie o tej postaci nic, w związku z czym jest mu obojętna. I być może po to czasami są te 3 godziny w filmie takim jak Łowca Jeleni, żeby...
I powiedziałeś coś bardzo ważnego, nawet ostatnio się o to kłóciłem na Facebooku z kimś odnośnie filmu i bohatera, że widz musi rozumieć, z jakiego świata jest bohater.
Tak.
Że wtedy jakby to jest strasznie ważne. Jakby z jakiego świata on wyrasta, bo on jest przedłużeniem tego świata.
Tak.
I tutaj Cimino mógłby być takim podręcznikowym przykładem, że on pokazuje nam tych bohaterów w tej rzeczywistości.
Tak.
I potem wyrywa z niej oczywiście.
Tak, i w ciągu wyrywa, ale wtedy łatwo jest, znaczy łatwo nam jest utożsamiać się z ich cierpieniem w momencie, w którym wiemy skąd, co zostało im zabrane.
I co za nimi stoi, co ich stworzyło.
Nawet jeśli bazujemy na tajemnicy, tak jak on bazował w Piorunie i lekkiej stopie, to łatwo jest nam zrozumieć, dlaczego ci bohaterowie akurat się z sobą łączą, jednoczą i jadą przez tą Amerykę, bo mamy ich rozegranych w taki sposób, że są zazębieni, stają się całością. A jak tego się nie robi, to to potem nie działa. I niestety o tym się trochę zapomina przy szlifowaniu scenariuszy, zwłaszcza mam wrażenie takie, że one są szlifowane, ale nie na poziomie relacji, nie na poziomie tego przedstawiania świata, tylko są szlifowane na poziomie czasami, nie wiem, poprawności, zgodności z czymś, co chcielibyśmy, z jakąś ideą. A opowieść to nie jest idea. To idea, czy Łowca Jeleni jest filmem ideologicznym? On nie jest filmem ideologicznym. On może być czytany jako film ideologiczny.
Post factum.
Natomiast nikt tu nie zakłada, że to jest mój lewacki protest przeciwko wojnie w Wietnamie. To ma wyjść
albo
samo.
Albo moja prawacka apologia wizja, tej wojny.
Tak, apologia tej wojny. Dokładnie.
Tylko są to ludzie, bohaterowie ich świata.
To my jako widzowie mamy ocenić, czy wybrać sobie stronę, po której stoimy, a filmowca rola jest opowiedzieć historię.
Piękne słowo na sam koniec, Robert. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Raz jeszcze dziękuję Robertowi Ziębińskiemu za tę rozmowę i przypominam, odcinek powstał we współpracy z firmą dystrybucyjną Reset, która w dniu 21 listopada 2025 roku wprowadziła ponownie Łowcę Jeleni na polskie ekrany w pięknej cyfrowej wersji odnowionej i na stronie Resetu możecie śledzić pokazy tego filmu, także oczywiście na stronie Spoilermastera informacje o tych pokazach są udostępniane, a zatem mam nadzieję do zobaczenia w kinie i szczególnie apel do zobaczenia 16 grudnia 2025, wtedy o godzinie 16 w warszawskim kinie Muranów odbędzie się pokaz Łowcy Jeleni. Ja tam będę obecny, wygłoszę wstęp i poprowadzę dyskusję po filmie. Mam nadzieję, że będzie gorąca. Do zobaczenia.